Przed wynalezieniem elektryczności i komunikacji elektronicznej najszybszą drogą, jaką mogła podążać informacja, była prędkość konia. Być może statek mógł być nieco szybszy w zależności od trasy, ale w większości przypadków prędkość informacji była ograniczona do prędkości człowieka. Był jednak pewien wyjątek od tej reguły. Była taka metoda komunikacji, która mogła przenosić tylko niewielkie ilości informacji. Działała tylko w jednym kierunku, a liczba wiadomości, która można było wysłać, była ograniczona, ale szybsza niż cokolwiek innego używanego do czasu wynalezienia elektryczności. Ten sposób komunikacji był używany nawet po wynalezieniu radia. Polegano na nim przez wiele stuleci. Być może poza komunikacją za pomocą tamtamów, gołębie pocztowe stanowiły przez wieki jedyny szybszy niż przemieszczanie się człowieka sposób przekazywania informacji. Dowiedz się więcej o roli, jaką odegrały gołębie pocztowe w wielu ważnych wydarzeniach i dowiedz się także, ile żyć ludzkich one ocaliły. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Tak przy okazji, ten krótki dżingiel, którego tu wysłuchaliście, to dźwięk tamtamów, także fascynującego sposobu przekazywania informacji, o którym na pewno nagram kiedyś odcinek. Być może myślicie, że odcinek o gołębiach pocztowych jest jednym z mniej poważnych odcinków. W świecie z natychmiastową globalną komunikacją pomysł wysyłania wiadomości przez gołębie pocztowe wydaje się raczej przestarzały, ale być może uroczy. Zapewniam jednak, że jest to bardzo poważny temat. Gołębie pocztowe odgrywały niegdyś ważną rolę i istnieje wiele udokumentowanych przypadków, w których ptaki te uratowały życie tysiącom ludzi. Czym są więc gołębie pocztowe i jak one działają? Wiele ptaków jest wędrownych. Mają wrodzone wyczucie kierunku. Niektóre gatunki ptaków są w stanie podróżować przez pół świata podczas swojej migracji, a następnie odlecieć z powrotem i później w ciągu roku trafić w to samo miejsce. Nie znamy dokładnie mechanizmu, który stoi za doskonałą orientacją ptaków. Są na razie przypuszczenia, że opiera się on na położeniu słońca, gwiazd, a także sile pola magnetycznego Ziemi, które ptaki mogą wyczuwać. Niektóre ptaki wykorzystują swoje wspaniałe zdolności nawigacyjne, aby migrować do odległych części kuli ziemskiej, aby tam odbyć gody i wychować potomstwo, albo przezimować. Inne z kolei wykorzystują ten instynkt w celu powrotu do swojego gniazda. Nie migrują na dalekie odległości, ale mogą odnaleźć drogę do swojego gniazda z każdego miejsca na ziemi. Jednym z ptaków, które tak robią, jest pewien gatunek udomowionego gołębia. Gołąb domowy może być najstarszym udomowionym ptakiem na świecie. Został udomowiony około 10 tysięcy lat temu, prawdopodobnie jako potomek gołębia skalnego. Gołębie zostały pierwotnie udomowione dla pożywienia, ale w pewnym momencie ktoś zdał sobie sprawę, że niektóre z tych gołębi mają specjalne zdolności. Były w stanie odlecieć z powrotem do swojego gniazda, niezależnie od tego, gdzie zostały wypuszczone. W każdym razie, w pewnym momencie rozwoju historii relacji ludzkiej i gołębiej, człowiek zdał sobie sprawę, że można wykorzystać te zdolności ptaków, przyczepić do ich nóg krótką wiadomość i wysłać w drogę powrotną do swojego gniazda. Gołębie, które w najlepszy sposób realizowały te zadania, były selektywnie rozmnażane z innymi, podobnymi do siebie osobnikami i w ten sposób wyhodowano udomowionego gołębia pocztowego. Pierwsze dowody na wykorzystanie gołębi do przesyłania informacji pojawiły się około 3,5 tysiąca lat temu w starożytnym Egipcie. Pliniusz Starszy pisał o gołębiach używanych przez rzymskie wojsko do komunikacji. Starożytni Grecy używali gołębi do przekazywania sobie wyników igrzysk. Islamski kalifat z siedzibą w Bagdadzie używał gołębi pocztowych jako środka komunikacji, a Dżingis Khan również używał gołębi. Republika Genuańska rozwinęła szereg obronnych wież obserwacyjnych na Morzu Śródziemnym. Na stanie każdej z tych wież były gołębie pocztowe, które w razie ataku lub podejrzanych ruchów wojsk zostały wypuszczane i przynosiły wiadomość prosto do macierzystego miasta Genui. Choć wysyłanie wiadomości za pośrednictwem gołębi może wydać się przestarzałe, gołębie pocztowe zyskiwały na popularności wciąż w wieku XIX i na początku XX wieku. Nawet w świecie, w którym istniały linie telegraficzne, linie te nie docierały wszędzie, a istniała potrzeba wysyłania wiadomości od żołnierzy w terenie z powrotem do ich bazy. Podczas wojny francusko-pruskiej wojska niemieckie oblegały Paryż i otoczyły miasto, przecinając wszystkie linie komunikacyjne. Jedyna komunikacja do miasta i z miasta odbywała się za pomocą gołębi pocztowych. Podczas oblężenia gołębie przeniosły tysiące wiadomości. W tym miejscu muszę odnotować, chociaż już to delikatnie robiłem, że gołębie pocztowe działają tylko w jedną stronę. Gołębie mają instynkt naprowadzania na gniazdo, który pozwala im wrócić do miejsca, którym mają swoje gniazdo. Nie mogą jednak przenosić wiadomości tam i z powrotem między dowolnymi punktami. Jeśli chcesz wysłać wiadomość do centralnego stanowiska dowodzenia, musisz zabrać ze sobą gołębia, który tam ma gniazdo. W czasie oblężenia Paryża gołębniki znajdowały się w obrębie miasta. Powstaje pytanie, jak zdołano wywieźć gołębie spoza Paryża, aby przekazywać wiadomości do miasta z powrotem? Otóż Paryżanie wysyłali poza miasto gołębie balonami. Ludzie spoza miasta odbierali gołębie z balonów, dołączali do nich wiadomości i wysyłali je z powrotem do Paryża. Służba gołębiarska podczas oblężenia Paryża była również jedynym z pierwszych zastosowań mikrofilmów. Zredukowanie wielu listów do jednego zdjęcia fotograficznego pozwoliło na wysyłanie około miliona wiadomości w ciągu 4 miesięcy oblężenia przy użyciu około 1000 depesz gołębi. Inne kraje zaobserwowały sukces systemu komunikacji gołębi podczas wojny francusko-pruskiej i przyjęły własną służbę gołębi w swoich armiach. Do I wojny światowej prawie każde większe mocarstwo miało swój oddział gołębi, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która zakończyła służbę gołębi tuż przed wojną. Podczas bitwy nad Marną Francuzi przywieźli ze sobą 72 przenośne gołębniki do komunikacji. W 1917 roku Korpus Łączności Armii Stanów Zjednoczonych założył Centrum Hodowli i Szkolenia Gołębi Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Monmouth w stanie New Jersey. W czasie wojny gołębie dowiodły swojej wartości z nawiązką. Najsłynniejszym przypadkiem był gołąb o imieniu Cher Ami, co po francusku oznacza drogi przyjaciel. Cher Ami był w rzeczywistości brytyjskim gołębiem, który został poderowany Korpusowi Łączności Armii Stanów Zjednoczonych. W czasie wojny wykonał z powodzeniem 12 misji, ale była jedna misja, dla której został zapamiętany. 3 października 1918 roku podczas bitwy w Lesie Argońskim 550-osobowy oddział 77. Dywizji pod dowództwem Mariola Charlesa White'a Whittleseya został uwięziony w nisko położonym obszarze za liniami wroga. Ich położenie nie było godne pozazdroszczenia. To jeszcze ich własne amerykańskie siły zaczęły ostrzeliwać ich pozycje, nie wiedząc, że tam są, a biorąc ich za żołnierzy niemieckich. Pomimo braku jedzenia i amunicji, mieli gołębie. Próbowali wysyłać wiadomości, ale Niemcy, podejrzewając, że gołębie mogą przenosić różne wiadomości, zastrzelili pierwszego z nich. Wysłali więc kolejnego gołębia, który również został zastrzelony przez Niemców. W końcu wysłali gołębia o imieniu Cher Ami. Wiadomość przyczepiona do jego nogi brzmiała następująco. Stoimy wzdłuż drogi równoległej do 276.4. Nasza własna artyleria kładzie na nas ogień zaporowy. Na litość boską, przestańcie. Kiedy Cher Ami został wypuszczony na wolność, Niemcy zobaczyli gołębia i zaczęli do niego strzelać. Gołąb został trafiony i spadł w jakieś zarośla. Wkrótce jednak otrząsnął się, wzleciał w powietrze i wrócił do swojego gołębnika w kwaterze głównej dywizji, oddalonej o 40 km od miejsca, w którym został postrzelony. Podróż pokonał w zaledwie 25 minut. Naczelny gołębiarz zauważył powrót Cher Ami. Zauważył także, że gołąb został postrzelony w klatkę piersiową, stracił oko, a jedna jego noga zwisała tylko na ścięgnie. Medycy robili co mogli, aby wyleczyć gołębia Cher Ami. Wiadomość jednak dotarła i 194 osoby zostały ocalone. Jednostka została nazwana zaginionym batalionem i stała się jedną z najsłynniejszych historii, jakie zostały opowiedziane po wojnie. Cher Ami został odznaczony przez naród francuski medalem Croix de Guerre z palmowym liściem dębu. Historia Cher Ami stała się znana prawie wszystkim amerykańskim uczniom po wojnie. Jednak Cher Ami nie był jedynym bohaterem gołębiem I wojny światowej. Zaledwie jeden dzień po zrealizowaniu misji przez Cher Ami, gołąb o imieniu prezydent Wilson został wysłany w kierunku jednostki piechoty, która znalazła się pod ostrzałem. Podobnie jak Cherami, prezydent Wilson został ranny, ale zdołał przekazać swoje przesłanie o wsparciu artyleryjskim, które było niezbędne. Inny niemiecki gołąb został schwytany przez Amerykanów i po wojnie stał się gołębiem hodowlanym. Został nazwany Kaiser i pozostał w służbie aż do jego naturalnej śmierci w 1948 roku. Był jedynym gołębiem, który służył po obu stronach wojny światowej. Służba gołębi w ramach armii okazała się sukcesem w I wojnie światowej, więc była kontynuowana także po wojnie. Służba gołębi armii Stanów Zjednoczonych pozostała, a Brytyjczycy postanowili wskrzesić własny korpus gołębi w 1939 roku jako National Pigeon Service. Amerykańska służba gołębi pocztowych liczyła 3150 żołnierzy i 54 tysiące gołębi wojennych w swoich szeregach tuż przed II wojną światową. Brytyjczycy mieli ponad 200 tysięcy gołębi pocztowych we wszystkich oddziałach podczas wojny. Podobnie jak podczas I wojny światowej, gołębie pokazały się znowu z najlepszej strony i były zaskakująco przydatne, nawet w wojnie, na której na szeroką skalę wykorzystywano już łączność radiową. Kiedy alianci wylądowali na plaży w Normandii w 1944 roku, nie mieli żadnej bezpiecznej łączności radiowej. Nie chcieli także zdradzać swojej pozycji w pierwszych godzinach inwazji. Użyli więc gołębi pocztowych, aby wysłać pierwsze wiadomości o udanym lądowaniu z powrotem do Wielkiej Brytanii. Pierwszy gołąb, który tam powrócił, miał na imię Gustav. Być może najsłynniejszy gołąb II wojny nazywał się G.I. Joe. 18 października 1943 roku gołąb ten uratował życie około 1000 żołnierzy brytyjskich stacjonującej we włoskiej wiosce Calvi Vecchia. Żołnierze byli narażeni na bombardowanie przez własne siły alianckie, które nie wiedziały, że Brytyjczycy niedawno odbili wioskę z rąk sił niemieckich. Uwolniony 25 km od sztabu, gołąb pocztowy G.I. Joe przeleciał tą odległość w zdumiewającym czasie 20 minut, dostarczając wiadomość na czas zaledwie kilka minut przed planowanym startem bombowców. W 1943 roku Wielka Brytania ustanowiła medal Deakina, aby uhonorować brytyjskie zwierzęta, które służyły podczas II wojny światowej. Został on porównany do Krzyża Wiktorii dla zwierząt, a spośród 54 przyznanych medali 32 zostały przyznane gołębiom. Nie trzeba dodawać, że zorganizowanie usługi gołębi pocztowych nie przetrwało długo po wojnie. United States Army Pigeon Service została formalnie zakończona w 1957 roku. Brytyjska Narodowa Służba Gołębi Pocztowych została wycofana już w 1945 roku. Po wojnie era komercyjnego i militarnego wykorzystania gołębi pocztowych powoli dobiegała końca. Zdumiewające jest jednak, jak wiele ludzi, szczególnie w Polsce, wciąż hoduje gołębie. Polska dominuje dziś w Unii Europejskiej pod względem osiągnięć gołębi. Zdobywamy około 50% medali na olimpiadach. Nagrodą zwykle jest satysfakcja, ale niektórzy sprzedają gołębie za granicę. Najwięcej płaci się w Chinach. Niedawno branżowe gołębiarskie gazety rozpisywały się o wizycie słynnego pięściarza Marka Tysona w podłomżyńskiej wsi Piątnica, który przybył tam, aby zakupić 100 gołębi pocztowych. Polska to uznana marka wśród hodowców gołębi pocztowych. Jednak musicie przyznać, że przez kilka tysięcy lat gołąb był najszybszym środkiem komunikacji dostępnym dla większości ludzi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, odpowiedzcie na ankietę w Spotify'u, mówiąc tak albo nie i dlaczego Wam się podobał lub nie, a ciekawsze komentarze przeczytam w kolejnych odcinkach. Dzisiejszy komentarz zostawił słuchacz o pseudonimie Mordeusz. Pisze on tak: powtórzenia, błędy językowe, problemy z dykcją. Kiedyś tego nie było. Widać, ilość nie służy jakości. Drogi słuchaczu Mordeusz, faktycznie niektóre odcinki, ale jest to bardzo niewielka liczba, nagrywam późno wieczorem, kiedy już jestem po bardzo długiej podróży albo po ciężkim dniu. A w takich przypadkach proszę o odrobinę wyrozumiałości. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam jutro na następny ciekawy odcinek.